Chvála Jezusovi. To, coś nowego usłyszałem o tym praniu. I prasowaniu. O praniu słyszałem wcześniej. Kiedyś mi jeszcze jeden kierowca mówił, że też mu się lepiej kieruje, także widzę, że kaznodziejstwo pomaga. Mam pomysł nawet na pracę dyplomową, jak ktoś potrzebuje. Na przykład, wiecie, związki między estetyką młodzieżową a teologią w kaznodziejstwie ewangelicznym początkiem XX wieku, tylko XXI wieku. Brzmi dobrze, naukowo. Zachęcam. To był dobry czas tutaj. Jest taki mój przywilej, że mogę stać tutaj za kazalnicą waszego zboru i głosić. Chciałem przekazać wam, korzystając z tego, że tu jestem, serdeczne pozdrowienia z zboru w Gródku, gdzie służymy, gdzie jesteśmy wraz z żoną, z dziećmi, zaangażowani w służbę. Prowadzimy tam nie tylko zbór, bo zbór to jest te nabożeństwa, wspólne trwanie w słowie, ale mamy też ośrodek dla samotnej matki z dzieckiem. Mamy 8 mam, 14 dzieci i od ponad roku mocno się to rozwija. I ja osobiście może nie jestem tak zaangażowany jak siostry, które tam pokochały te dziewczyny, przyjęły te dzieci, ale modlitewnie, emocjonalnie i jak tylko się da, staram się wspierać, ponieważ widzę, jak bardzo ten świat potrzebuje miłości. Amen. Jak bardzo w tym świecie ludzie tęsknią za tym, żeby ich ktoś kochał. Wiecie, dzisiaj powiedziałbym, że właściwie chciałbym się dzielić taką bardzo oczywistą sprawą, tematem bardzo oczywistym, ale troszeczkę zmieniłem zdanie, kiedy raz słuchałem jednego teleturnieju i to był taki rodzinny teleturniej. Ja ogólnie w ogóle ich nie słucham, ale jakoś mnie to wpadło w ucho i dostał człowiek pytanie, czy Kain zabił Abla, czy Abel zabił Kaina? No i zaczęli siedzieć z całą rodziną i się radzić. I dziewczynka, która była z narodziną, mówi, szkoda, że nie możemy zadzwonić do wujka, jest księdzem, pewnie by wiedział. Radzili i w końcu ojciec tej rodziny, to jakiś taki rodzinny chyba teleturniej był, mówi, jakoś to źle brzmi, że Abel zabił Kaina. Chyba Kain zabił Abla, mówią. No i zgadli. A ja zawsze myślałem, że to jest takie oczywiste. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami właśnie na temat braterskiej jedności, na temat, który naucza nas Słowo Boże w historii o Kainie i Ablu. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma jasności, to Kain zabił Abla, ale myślę, że w kręgach, gdzie się czyta Słowo Boże, to nie wiem, czy jest ktoś, kto o tym nie słyszał. Myślę, że to jest jedna z tych historii, o których się mówi na szkółkach niedzielnych, na grupach domowych. No i zastanawiamy się często, jak to z nimi było. Ludzie, którzy pierwszy raz czytają Biblię, momentalnie wyskakują z pytaniem, którym są pewni, że mnie zagną, bo skąd Kain mógł znaleźć innych ludzi? Przecież nikogo nie było i tak dalej. Chciałbym dziś opowiedzieć o takiej jedności. Wiecie, ta historia uczy nas, że problem z tym, czy jesteśmy przyjacielscy wobec ludzi, czy jesteśmy w jedności z tymi, których Bóg nam nakazał kochać, Jezus nam nakazał kochać, problem jest w nas. Pozwólcie, że zanim przeczytamy ze Słowa Bożego, powiem wam taką ciekawą anegdotę czy historyjkę o pewnym człowieku, którego odkryli, wiecie, statek płynął po morzach i odkryli wyspę bezludną. I okazało się, że na tej wyspie bezludnej od wielu lat czekał na pomoc pewien rozbitek, zarośnięty, z wielką brodą, długie włosy, już tylko w skórach, bo udranie mu się rozleciało. I mówi, tyle lat czekałem, aż mnie ktoś znajdzie. I wyszli na wyspę i mówią, człowieku, jak ty tu żyłeś tyle lat? No on mówi, jakoś żyłem, czekałem, aż mnie ktoś odnajdzie. Ale patrzą, 3 budynki ten człowiek ma. Myślą, 3 budynki masz, co to za domy? On mówi, no ten pierwszy to jest mój dom. A co to jest ten drugi? A ten drugi to jest mój zbór. Ja tam chodzę na nabożeństwa, bo jestem wierzący. O, a ten trzeci? A to też jest zbór, ale ja już do nich nie chodzę. Problem jest gdzieś tu. Problem jest w nas. I chciałbym, byście dziś pozwolili Duchowi Świętemu wejrzeć w wasze serca. Tak jak jesteśmy ludźmi, tak naturalną rzeczą jest, że wokół nas są konflikty. Nie ma prawdopodobnie na tej sali nikogo, kto by był starszy niż 5-latek, żeby nie miał poważnego konfliktu z inną osobą, a może nawet jak jest młodszy niż 5 lat, to miał. To jest naturalne i Bóg czegoś nas chce dzisiaj nauczyć. Bóg chce dziś przemówić do ciebie. Bóg chce, aby Słowo Boże ciebie zmieniało. Otwórzmy Słowo Boże na pierwszej Księdze Mojżeszowej. 4 rozdział. Chciałbym przeczytać pierwszych 16 wersetów. Dla odmiany chciałem przeczytać wam bardzo ciekawy przekład z języka hebrajskiego. Jak będę czytał, patrzcie w wasze Biblię. Myślę, że to nas tylko ubogaci. 4 rozdział, 1 Księga Mojżeszowa, od 1 wersetu. Adam poznał żonę swą Ewę, a ona poczęła i zrodziła Kaina, mówiąc: otrzymałam mężczyznę od Jahwe. Potem znowu zrodziła brata jego Abla. Abel stał się pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. I zdarzyło się po pewnym czasie, że Kain ofiarował dla Jahwe z płodów ziemi, Abel zaś ofiarował z pierworodnych trzody i ich tłuszcz. Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i jego ofiarę nie spojrzał, dlatego rozgniewał się Kain, a jego twarz pochyliła się ku ziemi. I zapytał Jahwe Kaina: czemu się smucisz i czemu pochyliła się twarz twoja ku ziemi? Jeżeli dobrze będziesz poczynił i postępował, czyż nie wzniesiesz twarzy twojej? Jeśli zaś źle będziesz postępował, to grzech jako demon przy bramie, a jego skłonność będzie przeciw tobie, ale ty winieneś panować nad nim. I rzekł Kain do Abla, brata swego: wyjdźmy w pole. A gdy byli w polu, Kain rzucił się na Abla, brata swego, i zabił go. Wtedy zapytał Jahwe Kaina: gdzie jest brat twój Abel? I odpowiedział: nie wiem. Czy jestem stróżem dla brata mego? I rzekł do niego: co uczyniłeś? Krew brata twego głośno woła do mnie z ziemi. Przeklętym będziesz na ziemi, która otwarła swe wnętrze, aby wchłonąć krew brata twego przelaną twoją ręką. Gdy uprawiać będziesz tę ziemię, nie da tobie plonu. Tułaczem będziesz i zbiegiem na ziemi. Kain powiedział do Jahwe: mój grzech jest zbyt ciężki do zniesienia. Oto wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi daleko od twego oblicza. Tułaczem i zbiegiem będę na ziemi i ktokolwiek mnie spotka, odbierze mi życie. A Jahwe powiedział mu: o nie. Ktokolwiek zabiłby Kaina, poniesie 7-krotną karę. Dał też Jahwe znak Kainowi, aby ktoś, kto go spotka, nie zabijał go. Kain odszedł przed oblicza Jahwe i zamieszkał na ziemi Nod, na wschód od Edenu. Niezwykła historia. Historia, która mówi o tym, że tak samo wtedy, jak i dziś, kiedy między braćmi dochodzi do gniewu, to jeden z nich może się stracić. Inny będzie musiał odejść. Jak często w naszych relacjach dzisiaj ktoś musi odejść, ktoś całkowicie się pogubi. Wydaje nam się, że to było dawno, a to jest historia, która dzieje się dziś. I wierzę, że dzisiaj Pan ma coś do was do powiedzenia. Adam i Ewa odkryli swoje piękno, swoją odrębność, wyjątkowość. Byli kimś zupełnie innym niż zwierzaki, które ich otaczały tam w Edenie. Kiedy Pan Bóg stworzył Ewę, Adam był zachwycony. Był taki szczęśliwy tam w Edenie. Ale kiedy rodzą się im dzieci, Eden jest już przeszłością. Grzech jest rzeczywistością. Kiedy rodzą się ich dzieci, to już się dzieje w twardej rzeczywistości poza Edenem. To jest trochę tak jak, wiecie, u nas. Kiedy on spotyka ją albo ona jego, to on, to jest ten Eden. A potem Eden przysłaniają pieluchy. Dzisiaj nie ma pieluchów, są pampersy, ale Eden się kończy, przychodzą obowiązki. Tam było gorzej, ponieważ był ogromny kontrast. Doświadczali, wiecie, niezwykłości, pomyślcie, żadnych chorób, żadnych problemów, po prostu żyli w swojej relacji z Bogiem. A teraz, kiedy przychodzą na świat dzieci, tak bardzo by potrzeba było tamtego. To jest, nie wiem, to jest tak, jakbyś stracił mieszkanie i pracę chwilę przed tym, zanim ci się urodzą dzieci. Oni stracili Eden, a potem urodziły się dzieci w twardej rzeczywistości poza Edenem. Do tej pory, zanim dzieci się urodziły, Adam i Ewa przekonali się, jak boleśnie grzech zmienia świat. Tak samo jak wielu z was się to o tym przekonało, że grzech boleśnie zmienia świat. W czasie tego zlotu młodzieżowego mówiliśmy o grzechu trochę. I dzieliłem się tutaj, że grzech zawsze wydaje się kosztować mniej. Cena na nim pisze zawsze mniejsza, niż płacimy potem. Grzech jest jak niektóre rzeczy w supermarkecie. Kiedy je oglądamy na półce, okazuje się, że 50% i 7 zł. Kiedy jesteśmy przy kasie, okazuje się, że 41 zł. I cena nie taka. Z grzechem jest właśnie tak, jeszcze gorzej. Najgorsze było jeszcze przed nimi. I to jest smutna opowieść. Ta historia jest smutna o tym, jak człowiek stacza się w dół. To jest historia kolejnych złych wyborów, które dokona człowiek. Kain zabił Abla. Pewnego dnia oprowadzałem jedną z amerykańskich grup po obozie koncentracyjnym. Moim hobby jest historia. I często oprowadzam Amerykanów po różnych miejscach, czy gości. Czasami do mnie dzwonią i proszą o to. I kiedy tak szliśmy, nagle do mnie dotarło, że Kain zabijał Abla, a potem przez wieki ten dym obozowych kominów, kiedy jeden człowiek pędził drugiego, kiedy jeden uważał, że ma prawo żyć, bo mu się należy, a drugi ma coś z sobą nie tak. Kiedy jeden człowiek mający żonę i dzieci w domu pędził żonę i maluśkie dziecko drugiego do krematorium, do gazu, do komory gazowej, pomyślałem, to trwa, to się rozwija. Bóg chce dokonać w nas zmiany. Bóg chce zabrać z nas to, co krzywdzi bliźniego. Kto jest twoim bliźnim? Zadawałem często pytaniem. Kiedy nauczam na ten temat u siebie w zborze, mówię, bliźnim jest każdy, kogo mam miłować jak siebie samego. Bliźnim jest każdy, za kogo umarł Jezus. A dzisiaj chcę się cofnąć do Starego Testamentu i zobaczyć na to, co zrobiło tych dwóch braci. Postaram się dzisiaj nie mówić długo, tak żebyś zdążył wyprasować tylko dwie koszule, jakbyś tego słuchał. Ale chciałbym, żeby to w was zostało. Moje marzenie jest takie, że kiedy wyjdziecie, przyjaciele, dzisiaj z tego nabożeństwa, żebyście nie mogli powiedzieć, no byłem w kościele, ale właściwie no dobrze, że śpiewali, bo tak to nie bardzo wiem, o czym była mowa. Ale chciałbym, aby to słowo, które tutaj było o Abrahamie, wcześniej o Izaaku, mocno zostało w was. Aby to słowo, którym ja się dzisiaj z wami podzielę, również zostało w was, abyście wychodząc do samochodu, do ośrodka, w którym może jesteście na wczasach jeszcze, czy jadąc do domu, powiedzieli dzisiaj przez tą niedzielę, jestem krok bliżej Pana, jeszcze bardziej kocham Jezusa, jeszcze bardziej chcę Mu się podobać. A wiecie, od czego się wszystko zaczęło? Historia o Kainie i Ablu. Wszystko zaczęło się od tego samego, od czego zaczęły się wszystkie awantury twojego życia. Jeśli kiedyś kogoś skrzywdziłeś albo zostałeś skrzywdzony, jeśli z kimś się kiedyś pokłóciłeś albo ktoś się z tobą pokłócił, jeżeli kiedyś kogoś miałeś ochotę zabić albo ktoś miał ochotę zabić ciebie albo skrócić o głowę, wszystko zaczyna się od tego samego. Wszystko zaczyna się od niezadowolenia. Wszystko tutaj zaczęło się od niezadowolenia z tego, jak działa Pan Bóg. Ponieważ dla jednego z braci Pan Bóg nie działał tak, jak on by sobie tego życzył. On chciał, żeby Bóg działał tak, a Bóg postąpił inaczej i on był z tego bardzo niezadowolony. Kiedy człowiek jest niezadowolony z tego, jak w jego życiu działa Bóg i ze swojej relacji z Bogiem, może zrobić dwie rzeczy. Może pokutować, albo może zacząć oceniać swoje życie na własną rękę i zacząć samemu decydować, co jest dobre i złe. Wtedy będzie bardziej zadowolony, bo lepiej się oceni. Kain zaczyna się gniewać. Niezadowolony z tego, jak działa Pan Bóg. I Pan Bóg wtedy do niego mówi, tak parafrazując trochę te słowa, Ja wam czytałem z pewnego przekładu z języka hebrajskiego, wy widzieliście to w swoich Bibliach, ale parafrazując, Bóg mówi do niego, aby się nie wtrącał w nie swoje sprawy, ale aby zajął się sobą. Tak to możemy krótko powiedzieć. To jest pierwsza lekcja dzisiaj dla nas. Nie bądź niezadowolony, ale wróć w modlitwie, odbuduj twoje modlitewne życie, ponieważ twoje niezadowolenie jest wynikiem tego, że nie widzisz sensu w tym, co się dzieje. Bóg mówi mu, by się nie wtrącał w nie swoje sprawy, aby zajął się sobą. I to jest też dla nas lekcja o tym, czym my powinniśmy się zajmować jako wierzący ludzie. A więc Kain i Abel przynieśli ofiary. Nie wiemy, w jaki sposób Kain i Abel widzieli, czyja ofiara została przyjęta. W Biblii tego nie pisze, ja nie wiem, jak to się stało, czy się lepiej czuli, czy jakieś światło świeciło, każdy sobie może to jakoś wytłumaczyć. Nie wiemy, jak to wiedzieli, ale wiemy jedno, bardzo jasno widzieli, czyja ofiara została przyjęta, a czyja nie została przyjęta. Było to dla nich jasne i oczywiście do tego stopnia, że jeden z nich się strasznie pogniewał. Wiecie, ja myślę, że tak jest też do dziś. Człowiek, który podoba się Bogu, jest widoczny. Człowiek, któremu Pan Bóg błogosławi, jest widoczny. Takich ludzi widać. Widać po ich szczęściu, po ich radości, po tym, jak Bóg używa ich życia. Wszyscy mówią, chłopie, albo mówią, kobieto, tobie to jest dobrze. Tobie się dobrze żyje. A taki ktoś najczęściej odpowiada, chwała Bogu. Po prostu widać. Inna myśl. Najczęstszym powodem odrzucenia przez Boga tego, co się Mu ofiaruje, jeżeli byśmy zbadali w Biblii, wybralibyśmy różne powody, dlaczego Bóg czasami nie przyjął tego, co ktoś Mu chciał dać, najczęstszym powodem była próba nieposłuszeństwa, próba ukrycia Go, oszukania Boga. A więc najczęstszym powodem nieprzyjęcia przez Pana ofiary było nieposłuszeństwo. Biblia niewiele nam opisuje ofiarę Abla, ale to, co możemy wywnioskować z tekstu, który czytamy i który mamy, to jest to, że Abel dał to, co najlepsze. I tutaj chciałbym, abyście zobaczyli na lekcję numer 2. Widać tutaj bardzo jasno, kiedy spojrzycie jeszcze raz uważnie w wasze Biblię, że Jahwe, czy że Pan wejrzał najpierw na Abla i jego ofiarę i nie wejrzał na Kaina i na jego ofiarę. Ktoś powie, no czytałeś to. Dziwny kaznodzieja mówi to, co czytał. Kaznodziejstwo nie polega na tym, że się przeczyta, a potem się mówi ludziom, że się przeczytało. Ja bym chciał, żebyście jeszcze raz usłyszeli, co powiedziałem. Pan najpierw wejrzał na co? Na to kto, a dopiero potem na to co. Widzicie to? Pan wejrzał najpierw na ofiarę Abla, i na jego ofiarę, a potem na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Ale najpierw są oni, a potem dopiero to, z czym stoją. Widzimy pewną kolejność. Bóg patrzy najpierw kto, a dopiero potem co. Bo na Panu Bogu nie możemy zrobić wrażenia, ale Pana Boga możemy kochać. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Innymi słowami mówiąc to prościej, nie takim może kościelnym językiem, jeśli mnie kochacie, będziecie się chcieli mi podobać, będziecie robić to, co mi się podoba. To, co ja wam mówię, żebyście robili. I Pan najpierw wejrzał na Abla i na jego ofiarę, potem nie wejrzał na Kaina i na jego ofiarę. Ale wyraźnie widać, najpierw kto, potem co. Najpierw na człowieka patrzył. Potem na to, co miał w dłoniach. Mamy tu napisane, że nie podobało się to Kainowi, i odszedł, zdenerwował się, miał opuszczoną twarz. Wiecie, w judaizmie czy w języku hebrajskim to wyrażenie, tutaj ono było bardzo podkreślone w tym przekładzie, który czytałem, oznacza zerwanie relacji z kimś. Kiedy człowiek patrzył w ziemię, odwracał się, odchodził, zerwana była relacja, opuszczoną twarz w ziemię. Wyraźnie z tego widać, że widocznie Abel chodził z twarzą podniesioną w ufności. I tu jest kolejne niezwykłe spostrzeżenie i lekcja, że zwróćcie uwagę, że to postawa Kaina, chcę, abyście to usłyszeli, to postawa Kaina zaczyna zrywać relacje z Panem, a nie postawa Boga. Biblia mówi tylko, że Pan wejrzał na ofiarę Abla i na ofiarę Kaina nie wejrzał, ale Kain zaczyna się odwracać. Patruje się w ziemię, gniewa się na Boga, ale jeżeli studiujemy uważnie tekst i popatrzymy w ten tekst, zobaczymy, że nawet wtedy Pan przybliża się i przemawia. Bóg nie mówi wtedy, no to nie będę z tobą rozmawiał. Nie, Bóg się przybliża i nadal do Niego przemawia. Może jesteś dzisiaj właśnie w takiej sytuacji. Gniewasz się z swoim bratem, siostrą, mężem, żoną, mamą, tatą, z kimś bliskim, ale czujesz, że Pan co ciebie przemawia. Czujesz wyraźnie, jak Bóg ci mówi. Nie zostawiaj tego w ten sposób. Wybacz Mu. Pojednaj się z Nim. Napraw to, co zepsute między wami. Bóg mówi, słuchaj, nie odwracaj się, nie zrywaj ze mną, nie idź po drodze zemsty, ponieważ zemsta nie przynosi satysfakcji. Byłem przez kilka lat kapelanem więziennym. Miałem 350 więźniów jako moich zborowników. Wielu z nich, kiedy siedzieliśmy, rozmawialiśmy godzinami czasami. Wielu z nich doświadczyło smaku zemsty. Wiecie co, nie znalazłem w więzieniu ani jednego człowieka, z którym bym rozmawiał tak głębiej, który by się przede mną otworzył, żeby mi potwierdził, że zemsta ma słodki smak. Każdy z nich potwierdzał, że kiedy w końcu zrobił, co zrobił, dalej czuł strach, dalej czuł pustkę. Żaden z tych ludzi nie powiedział, że zadowolony jest z tego, co zrobił. Za to wielu powiedziało, mogłem sobie dać spokój. Trzeba było się odwrócić, teraz jest za późno. Kain odszedł z opuszczoną twarzą. Abel chodził z podniesioną. Ale Bóg nie odwrócił się od żadnego z nich. Pan się przybliża. Wiecie, gdy Bóg nam nie błogosławi, to jest ta lekcja, którą chciałbym, byście zapamiętali. Być może jesteś tu i wyraźnie widzisz, że Pan ci ostatnio nie błogosławi. Słowo błogosławiony znaczy szczęśliwy, najogólniej mówiąc. I widzisz, że nie jesteś zadowolony, nie jesteś szczęśliwy z tego, co czyni Bóg w twoim życiu. Chcę, byś zapamiętał coś, przyjacielu, bracie i siostro. Jeśli Bóg ci nie błogosławi, jeśli nie jesteś zadowolony, to proszę cię, nie gniewaj się za to na twojego bliźniego. Nie gniewaj się za tego, kto jest blisko ciebie. Najczęściej gniewamy się na tych, którzy nas najbardziej kochają. Najczęściej obrywa brat, żona, mąż, siostra. Nie gniewaj się na ludzi za to, że nie czujesz pokoju z Bogiem, że nie doświadczasz pokoju z Bogiem w swoim życiu. Raczej powinieneś wejrzeć w siebie i zobaczyć, co jest nie tak. Dlaczego masz konflikt w sobie? Pan Bóg przychodzi do Kaina i zaczyna z nim rozmawiać. Wiecie, co w ten sposób Bóg mu pokazuje? Bóg mówi do niego, że to nie on jest odrzucony, ale jego dar. Gdybyś czynił dobrze, twoje oblicze nie byłoby pochylone ku ziemi. Twoje oblicze nie byłoby zasępione, jak mówią nasze Biblie. Twoje oblicze nie byłoby takie pochmurne. Gdybyś czynił dobrze, Bóg do niego wraca, Pan nadal z nim rozmawia, on ma nadal relacje. I tu jest coś, co kiedy się modliłem i czytałem, studiowałem ten tekst, zastanowiło mnie. Pomyślcie, co by się stało, gdyby w tym miejscu, jesteśmy w tym miejscu, zobaczcie, Kain i Abel przynieśli ofiarę, Pan przyjął to, co przyniósł Abel, nie przyjął to, co przyniósł Kain, Kain idzie, jest wściekły i zły, Bóg do niego przemawia. Ja lubię czasami taką historię alternatywną. Niektórzy mówią, co by się stało, gdyby. Co by się stało, gdyby Kain spojrzał wtedy na Pana i powiedział, Panie, jak mogę stać się takim jak Abel? Pomyślcie, jakby się potoczyła ta historia. Gdyby Kain powiedział do Boga, jak mogę stać się taki jak Abel? Ale zamiast stawać się taki jak Abel, Kain postanawia pozbyć się Abla. Zamiast być jak on, postanawia się go pozbyć. I dokładnie to samo potem mamy w Nowym Testamencie. Nienawiść, gniew zawsze rodzi tą śmierć. Bóg to powiedział wiele razy. Zamiast być jak Jezus, można Jezusa się pozbyć. Parę lat temu byłem na obozie młodzieżowym. Usługiwałem dla młodzieży. I oprócz muzyki, uwielbiania i słowa była tam taka grupa, która przedstawiała dramy, pantomimy, wiecie, o co mi chodzi. I wiecie, jedna z nich szczególnie dotknęła mnie w niesamowity sposób. Przedstawiona była dziewczyna, która nawróciła się i chodziła w takiej radości Bożej, a obok inny brat grał Jezusa, który był zawsze blisko niej. I kiedy ta dziewczyna chciała robić coś złego, wtedy ten Jezus jej ciągle przeszkadzał. I ona była coraz bardziej zdenerwowana, bo co chciała robić po swojemu, to ten Jezus, który za nią łaził, ciągle jej przeszkadzał. Więc parę razy go wzięła i mówi, zostań sobie w domu, w niedzielę cię zabiorę ze sobą, ale dzisiaj ja chcę iść sama. Ale on bez słowa i tak ciągle skądś się pojawiał koło niej. I próbowała różnych metod. I w tym niezwykłym przedstawieniu zostało pokazane pewne sedno tej historii o Kainie i Ablu i twojej i mojej w wielu życiowych wyborach. W końcu któregoś dnia poszła na prywatkę i zaczęli ją namawiać o złych rzeczy, ale znowu pojawił się ten Jezus. I ona się w końcu zdenerwowała, mówi, kazałam ci zostać w domu. Wzięła go, zaprowadziła go do domu, a tam był krzyż. Przyłożyła mu rękę do krzyża, przybiła mu najpierw jedną, potem drugą, ukrzyżowała go i mówi do niego, teraz za mną przestaniesz łazić. I wyszła i zgasło światło. To było tylko przedstawienie, ale złapałem, co mi chcieli powiedzieć. Złapałem, co do mnie mówiło to przedstawienie. To przedstawienie mówiło do mnie, żeby pozbyć się Abla, Kain go musiał zabić. Żeby pozbyć się Jezusa, muszę zabić Jego głos, muszę zniszczyć Jego prowadzenie, muszę usunąć z siebie wszystko, co On czyni, bo jeżeli Go poprosiłem, by działał w moim życiu, będzie działał. I nagle do mnie dotarło to o powtórnym krzyżowaniu Pana. Nagle złapałem w całej swojej prostocie, że Bóg jest Bogiem, który chce być blisko człowieka. Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. Bóg jest Bogiem, który chodzi za tobą. Bóg jest Bogiem poszukującym owcy. Bóg jest Bogiem czekającym na ciebie. I Duch Święty jest Bogiem mówiącym dzisiaj do ciebie, nie idź drogą, którą idziesz. Zostaw zemstę. Jeśli ma się rozlecieć relacja, niech to nie będzie z twojej strony. Jeśli ma się rozlecieć miłość, niech to nie będzie z twojej strony. Jeśli ma się rozlecieć dom, jeśli masz komuś odpłacić, to ty nie bądź. Ty masz miłość. Zadaj pytanie. Już nie musisz pytać Boga, jak być jak Abel, ale zadaj pytanie, jak być jak Jezus. Chcę być jak Jezus, a nie chcę się go pozbyć. Kain najpierw się zasmucił. Najpierw był rozgniewany i zasmucony, ale potem jego gniew się skierował na brata. Kolejna lekcja. Śmierć brata. Jego brak nie rozwiąże twoich problemów. Ktoś powie, moment, ale ja przecież nikogo nie chcę zabić. Okej? Ja wiem, że nie chcesz nikogo zabić, ja też. Kiedyś pokłóciliśmy się z jednym bratem. Pokłóciliśmy się do tego stopnia, że nie mogłem spać z powodu tego, co mi zrobił, a problem był, że on też nie mógł spać z powodu świństwa, które jemu zrobiłem. I tak wzajemnie robiliśmy sobie świństwa. Mówię o sobie, bo wy pewnie nikomu świństw nie robicie, także muszę siebie użyć. I tak żeśmy sobie te świństwa robili, aż w końcu któregoś dnia odkryłem, że przestał przychodzić do zboru. A potem odkryłem, że go nie ma w kościele i zrozumiałem. Można człowieka się pozbyć, ale nic lepiej ci nie będzie. W końcu nasze drogi się rozeszły, w porządku. Teraz nie ma jego, ja jestem, wygrałem. Ale nikt nie klaskał. Zobaczyłem w zupełnie innym świetle Kaina. Człowiek przestał przeze mnie chodzić do nabożeństwa. Potem przestał przeze mnie myśleć nawet o tym, żeby przyjść. Wygrałem. Śmierć brata. Jego brak nie rozwiąże twoich problemów. Pozbycie się człowieka, który cię drażni tym, że jest mu lepiej niż tobie, nie zmieni twoich problemów. Najlepszym dniem w relacji z tym bratem dla mnie było to, kiedy w końcu zmuszeni życiową sytuacją musieliśmy się spotkać. Ja nie chciałem, ani on nie chciał. ale ja zmiękłem i on troszeczkę miększy się stał. Obydwoje troszeczkę nasze serce się zmieniły, wydorośleliśmy. I ta historia sprzed lat czegoś mnie nauczyła. Chcąc, nie chcąc, wiecie, nie może się chyba gorzej zdać. Jak kogoś, z kim się bardzo nie lubisz, dali nas do jednego pokoju. Wiecie, jak człowiek wtedy pobożnie robi wszystko, żeby to zmienić? Idzie się do recepcji, że ja bym się chciał tak modlić, chciałbym mieć swój czas, nie ma innego pokoju. A Pan Bóg mówi, naprawdę? Jest. To jest jedyny, jaki mam dla ciebie. No i siedzimy. Jak dwie kobry w jednym pudle. Każdy udaje bardziej pobożnego. I w końcu jakoś to trzeba było zmienić. Wstaję i mówię, wiesz co, źle zrobiłem. Ja tak naprawdę o tobie źle mówiłem. Wiecie, jak tylko zacząłem, to wiecie, przebaczenie jest jak lawina. Zauważyliście, jeśli macie malutkie dzieci, ja mam czwórkę dzieci. Widzieliście kiedyś dziecko, które przychodzi przeprosić za coś, co zrobiło? Kiedy staje, to mu drżą kąciki ust i płynie jedna łezka. I zaczyna do ciebie mówić, tata, ja chciałem cię... I nagle dostaje płaczu i zaczyna mówić. Po prostu puszcza, lawina, to, co się uzbierało, wypływa. I ani ty się nie gniewasz, ani ono się już nie smuci. Padacie sobie w ramiona. I to są najpiękniejsze chwile, jakie możesz spędzić. Najpiękniejsze chwile, jak Bóg może mieć dzisiaj z tobą. Może myślisz dzisiaj, że Bóg potrzebuje twoich postów, modłów, żebyś jechał na misję. To są wszystko piękne rzeczy, nie zrozumcie mnie źle. Ale może Bóg dziś potrzebuje, żebyś się przytulił i powiedział, to nie jest tak, co ja robię. Wybacz mi i daj mi zdolność wybaczyć mojemu bliźniemu. Nie miałem racji w tym, jak postąpiłem. Może on nawet miał rację w tym, co zrobił, może nie miał racji, może mnie skrzywdził, może totalnie w ogóle facet nie miał racji. No wiecie co, kiedy zacząłem mówić, nagle żeśmy razem zaczęli mówić. A potem uklękliśmy razem na podłodze. Ja jeszcze w życiu się tyle ze swoim wrogiem nie modliłem, co wtedy z nim. I niesamowite było to, że pomodliliśmy się razem. I słuchajcie, jakby przewiał wiatr, przeciąg Bóg zrobił między nami. Staliśmy się przyjaciółmi, jakimi nie byliśmy. Nasza przyjaźń weszła w inny wymiar. I któregoś dnia, kiedy mi było smutno, po prostu do niego zadzwoniłem, mu o tym powiedziałem. Gdzie to jest szok. Po prostu czujesz, że to był... I czułem, że to jest jedyny człowiek, który mnie wtedy mógł zrozumieć, gdy miałem trudny dzień. A już najbardziej zszokowało mnie to, kiedy około roku po tym, kiedy żeśmy się pojednali, zadzwonił telefon i okazało się, że ten człowiek odszedł do Pana, umarł. Pomyślałem sobie, Panie, jak ja bym dzisiaj żył, gdyby nie tamta chwila? Jak ja bym dzisiaj funkcjonował, gdyby nie tamten czas? A więc historia o Kainie i Ablu mówi, śmierć brata nie rozwiąże twoich problemów. Kiedy usuniesz brata, nie będziesz bliżej Boga, dlatego... Ja nie wiem, czy Kain myślał, że jak go usunie, to wtedy Bóg już będzie musiał błogosławić jego ofiarę, no bo nie będzie innej. Ale Bóg tak nie działa. Kain mówi coś do Abla i wyciąga go w pole. Tu jest bardzo ciekawe hebrajskie znaczenie tego słowa. Mamy go przetłumaczone jako wchodź ze mną w pole, wyciąga go na to miejsce zbrodni, ale to nie jest o tyle miejsce zbrodni, co znaczenie użytych tutaj słów hebrajskich mówią, to jest puste miejsce bez szans pomocy. Krótko mówiąc, wyciąga go w puste miejsce, gdzie nie będzie nadziei na pomoc. A pomocy potrzebują obydwoje. Można swojego brata doprowadzić w takie miejsce. Nienawiść wie, jak to zrobić. I Abel pozostaje sam i ginie. Kolejna lekcja dla ciebie i dla mnie. Przed Bogiem nie jesteśmy konkurencją. Nie wiem, czy u was w Boże się mówi amen, ale możecie powiedzieć amen? Już młodzieży mówiłem, kiedy się mówi amen, to nie znaczy, że ja skończyłem. Wiecie, czemu kaznodzieje chcą, żeby mówić amen? Bo jak mówią tak, to wtedy ktoś może powiedzieć nie, a jak mówią amen, to nikt nie powie nie amen. I wtedy się czują lepiej, że mają rację. Wiecie, można człowieka wyciągnąć w miejsce bez szans pomocy, można swojego brata doprowadzić w takie miejsce i to się dzieje z Ablem, Kain zostaje sam i właściwie powinien być zadowolony. Ale nie jest. Gdyby to nie był nasz Bóg, tylko jakieś wymyślone bóstwo, wtedy Kain by sobie złożył znowu ofiarę i poczułby, że bóstwo przyjęło ofiarę. Ale Bóg jest Bogiem żywym. I Bóg chce nas dzisiaj nauczyć jeszcze czegoś. Wiecie o tym? Kolejna lekcja, którą chcę, byście zapamiętali, którą wierzę i ja się chcę uczyć z całego mojego serca. Nie jesteśmy przed Bogiem konkurencją. Jesteśmy rodziną. Amen. Jestem waszym bratem. Przy całej mojej niedoskonałości, przy wszystkich wadach i zaletach, jakie mam i przy wszystkich wadach i zaletach twoich jesteśmy rodziną, ponieważ naszym ojcem jest Bóg. A jeśli się ma tego samego tatę, to się jest rodziną. Konkurencja doprowadza, wiecie, cel konkurencji jest jeden. Żeby któregoś dnia nie było tego drugiego, żebym był ja. To jest cel konkurencji w biznesie na przykład. W biznesie, jak konkurują z sobą dwie firmy, to nie po to, żeby pokazać tamtym, jak się ich lubi, tylko po to, żeby tamci nie sprzedali, a żebym ja sprzedał. Żeby oni w dół szli w dochodach, a ja w górę. Oni najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, a żebym ja został. To jest konkurencja. Konkurencja chce, żeby ktoś okazał się większy, silniejszy, pierwszy. A Jezus mówi, to nie jest tak w Królestwie Bożym. Nie jesteśmy konkurencją, jesteśmy rodziną. Konkurencja doprowadzi do tego, że któregoś dnia jednego z nich nie będzie, a inny będzie winny. Braterstwo doprowadza do tego, że któregoś dnia staniemy razem, a nasze winy będą daleko od nas. To jest ta różnica. Kain był zupełnie do czego innego powołany. Kain był powołany, aby wrzucać w ziemię ziarno, ale tamtego dnia zamiast ziarna wkłada w ziemię krew brata. A co człowiek sieje, to pożnie. Zobaczcie, Adam i Ewa mieli udział w zakazanym owocu poznania i straszliwie przez to ucierpieli. Ich syn wyciąga rękę po życie już ze swoim poznaniem dobra i zła i wybiera zło. I zamiast siać ziarna, staje się siewcą krwi. Zamiast, tu jest to słowo, które używam kilka razy i chciałbym, abyście to zobaczyli. Zamiast być zwiastunem Jezusa, możesz się stać zwiastunem swoich niezadowoleń. Zamiast być prowadzonym przez Ducha Świętego, będziesz prowadzony przez swoje niezadowolenie, przez to, że jesteś niezadowolony z tego czy z tamtego. I zamiast posiać ziarno, Kain posiał krew. Ziemia krzyczała przez krew Abla, a to była ta sama ziemia. Ludzie, raptem dwa rozdziały wcześniej Bóg z prochu tej ziemi tworzył człowieka. Kilka rozdziałów do przodu, to czwarty rozdział. Cofnąć się, tyle radości, ziemia, radosny okrzyk, życie, a teraz ta sama ziemia wsiąka krew. Bóg tworzył z miłością, a teraz krew wsiąka z nienawiścią. Bóg dał tobie, Kościół, Bóg dał ci nowe życie, nową szansę, nową drogę, abyś szedł po niej z miłością, a nie z goryczą. Zobaczcie, jak bardzo grzech zmienia wszystko. Grzech zmienia wszystko. Mamy pierwszego zabitego za wiarę człowieka. Można by powiedzieć pierwszego męczennika. Dokładnie z tych samych motywów będą prześladowani prorocy. Jeżeli czytacie Księgę Jeremiasza, jak wiecie, nie pałali do niego miłością. Dlaczego? Bo mówił co innego niż chcieli. I wielu innych proroków. Wiemy, że wielu z nich zginęło męczeńską śmiercią. Te same motywy będą stały za prześladowaniem proroków, za prześladowaniem potem Jezusa, a na koniec za prześladowaniem Kościoła. Gdy brakło Abla, Kain był przeklęty, czyli nieszczęśliwy. Kain był nieszczęśliwy, bo wiecie, Biblia mówi, że dobrze i miło jest tam, gdzie pozbyli się brata i poszedł. Nie. Gdzie bracia w zgodzie żyją, dokładnie. Biblia w tym proroczym psalmie pokazuje obraz Kościoła, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają czy żyją w zgodzie. i pokazuje nam obraz oleju Ducha Świętego spadającego na głowę, na usta Aarona i na całe ciało, czyli innymi słowami na nauczanie, na myślenie nasze jako Kościoła, na to, co jako Kościół wypowiadamy do krańca jego szat, w całości to, czym jako Kościół jesteśmy, pomazane Duchem Świętym. Wtedy jest dobrze i miło, a nie wtedy, kiedy kogoś braknie. Bywa, że przez nas kogoś nie ma. Bywa, że my, urażeni, kierowani dumą, wychodzimy. Ja nie wiem, może to nie jest najlepsze kazanie na dzisiejszą niedzielę. Może ktoś z was, nie wiem, wolał dzisiaj posłuchać o chlebie i o rybach. Ja nie wiem. Ale czuję, że często naszym problemem jest bariery między sobą, wynikające z naszego niezadowolenia. Gdzie mówi się, że człowiek jest kowalem swojego losu. Jest takie powiedzenie. Przypomniało mi się, kiedy czytałem ten tekst i powiem wam, ciekawie tłumaczy się imię. Wiecie, co znaczy Kain? Kain znaczy kowal. I jeszcze bardziej mnie dotknęło, oczywiście to są moje myśli, to nie bierzcie za teologicznie, to tak korzystałem, że mam kazalnicę i nie mogą mi zabrać, to sobie mówię. Kain to jest kowal, a Abel to jest tchnienie. I pomyślałem sobie, kując własny los, można zabić to, co wkłada w nas Bóg, to, co daje nam Bóg. Tylko przetłumaczyłem ich imiona. Oczywiście słowo Kain bywa też tłumaczone jako włócznia, ale to brzmi jeszcze gorzej dla Abla. Adam i Ewa byli wygnani z Edenu, a Kain postanowił działać po swojemu. I zobaczcie, czy jest lepiej? Czy załatwił to lepiej? Wydaje mi się, że widzimy, że jeszcze bardziej pogłębia się wygnanie człowieka. Jeżeli nie będziemy ludźmi niosącymi w swoim życiu przebaczenie, jeżeli nie będziemy ludźmi niosącymi w swoim życiu usuwanie barier, jeżeli nie będziemy ludźmi, którzy robią to, co w ich własnym zborze pisze na ścianie. Wszyscy przeczytali? To któregoś dnia kogoś nie będzie, ale nasze oddzielenie z Bogiem się pogłębi. Kain nie jest teraz bliżej Pana. Nie jest tak, że Bóg mówi, no jak nie ma Abla, to mam tylko Ciebie, no to teraz wejrzę na Twoją ofiarę. Bóg tak do niego nie mówi. Bóg mu kazuje odejść jeszcze dalej. Czy właściwie nie tyle mu kazuje, co sytuacja go oddala jeszcze dalej. To jest bardziej prawidłowa interpretacja. Jego wygnanie się pogłębia. Kain zostaje wygnany własnym żalem, własnym bólem jeszcze dalej. Wcześniej Bóg zadał pytanie Adamowi parę rozdziałów wcześniej, bo Bóg jest Bogiem, który chce być człowiekiem. On mówi, wiecie, parę razy Bóg jak taki ktoś bardzo naiwny w tej swojej miłości mówi, słuchajcie, ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. A ludzie mówią, moment. Zobaczymy na jakich warunkach. Bóg was kocha i to nie ulega zmianie, ale parę rozdziałów wcześniej Bóg przychodzi i poszukuje Adama i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Adam siedzi w krzakach, bo nagle odkrył, że nie ma ubrania. Adamie, gdzie jesteś? Jak pisał Abraham Joshua Heschel, jeden z najlepszych pisarzy judaizmu, mówi, bardzo mi się podoba jego powiedzenie, mówi, Bóg jest Bogiem szukającym człowieka. Heschel powiedział, to na samym początku Biblii nie widzimy człowieka, który chodzi i błądzi i mówi, Boże, gdzie jesteś? Straciłem Cię przez moje zło. Tylko widzimy Boga, który chodzi i szuka i mówi, Adamie, gdzie Ty jesteś? Miłość Boga jest miłością poszukującą. I teraz znowu, teraz Boże serce przepełnia rozpacz. Boże serce jest smutne. I znowu Bóg się pyta, teraz się nie pyta, Adamie, gdzie jesteś? Ale teraz przychodzi się pyta, słuchaj, Kain, gdzie jest Abel? I ktoś mówi, ale przecież Bóg wiedział. Oczywiście, że wiedział, ale miłość zawsze pyta o to, co wie. Miłość zawsze pyta o miłość. Bóg wiedział, ale miłość zawsze pyta. To jest tak, jak twoja żona chce, żebyś jej mówił, że ją kochasz. I ty nie piszesz sobie w notesie, kochanie, ostatni raz ci to mówiłem 3 miesiące temu. Do tej pory zdania nie zmieniłem, bo miłość potrzebuje to wiedzieć. Kiedy mąż i żona się do siebie przytulają, mówią, kocham Cię, ja też Cię kocham. A 3 minuty później: kocham cię, ja też cię kocham. I nigdy nie widziałem zakochanych ludzi, którzy mówią sobie po raz 5: kocham cię. No przestań, już mówiłeś mi 4 razy dzisiaj. Nigdy takich nie widziałem. Miłość pyta. Bóg przychodzi i pyta: gdzie jest Abel? Wcześniej można było na kogoś, wcześniej wąż siedział. Wcześniej można było zwalić na węża, a teraz człowiek nauczył się, czyni złość siebie, już mu niepotrzebny wąż, wystarczyły ambicje węża. I tak samo jest, kiedy chcesz czynić dobro. Na początku, kiedy się nawracamy, to bardzo potrzebujemy tekstu Słowa Bożego, bo nic nie wiemy i potrzebujemy, chłoniemy z Niego Jezusa, ale po pewnym czasie sami wiecie, co się dzieje z tekstem Słowa Bożego. Ono w nas wchodzi, jest w nas. I po pewnym czasie, w różnych sytuacjach życia, ja już nie potrzebuję nawet tekstu na co dzień. Nie muszę, wiecie, nagle zatrzymać się samochodem i patrzeć w Biblię, czy mam wybaczyć, czy nie. Ja wiem. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię teraz, że nie musimy czytać i studiować słowa. To zawsze musimy robić. Ale w pewnym momencie ono staje się naszym życiem. Po prostu uczymy się od Jezusa, naśladujemy Jego charakter i kiedy nas zaskakuje jakaś sytuacja, im bardziej jesteśmy zaangażowani w Słowie, tym bardziej to Słowo żyje w nas i potem po prostu już nie musimy się rozglądać za Biblią. Wiemy, co w niej pisze, bo ją codziennie czytamy, studiujemy, karmimy się nią. I tak samo jest w złem. Kiedy naśladuje człowiek diabła, to w końcu staje się to jego życiem. Nauczył się człowiek czynić zło z siebie. I... Bo człowiek by chciał powiedzieć: a to nie ja, to diabeł. Kain mówi: nie wiem, gdzie jest Abel, ale u Boga nie ma czegoś takiego jak brak świadków. Słowo Boże uczy nas, że Bóg jest świadkiem naszej wiary. Bóg jest świadkiem wiary, świadkiem życia i śmierci. On się upomni i każdemu zada pytanie. Boga nie zadowala odpowiedź, kiedy mówimy: niech się inni martwią o siebie, mam swoje życie. Bo to nie był duch, którym Bóg posłał uczniów. To nie był duch, którym przyszedł Jezus, co niesamowicie dziś przede mną brat tu pokazał. To nie był ten duch. Boga nie zadowoli, że powiemy: moja sprawa, Panie, to moja sprawa, a Jego sprawy to są Jego sprawy. Niech siebie pilnują. Szczególnie, jeżeli nasze działanie pomogło w zgubie drugiego człowieka. Z taką historią was dziś zostawiam i zadałem sobie pytanie: co niesie moje życie? Jedną z największych moich radości jest to, że mogę pojednać się z każdym, z kim mi w życiu nie po drodze było. Że nie muszę cieszyć się, że kogoś nie ma. Że mogę w końcu zobaczyć, że Jezus chce, abym Go naśladował i w tym, jak postępuję wobec tych, którzy mi nie pasują. Co sieje moje życie? A więc kiedy dziś przyjdziesz przed Pana, to nie gniewaj się, że Bóg nie daje ci radości z tego uwielbiania, które dajesz, nie daje ci radości z służby, jakąkolwiek pełnisz, nie daje ci radości z modlitwy. Zastanów się dlaczego, bo ta księga, czy ta historia uczy nas: najpierw spojrzał na Abla, a potem dopiero na jego ofiarę. Najpierw Bóg patrzy kto, a potem co. I nie odchodź smutny, ale możesz zapytać: Panie, jak mogę być bardziej jak Jezus? Wtedy nie będziesz musiał walczyć z konkurencją, a będziesz szedł za Jezusem. Niech to słowo w was zostanie. Amen.